w tym uniwersum, no ale do tego przejdziemy za chwilkę. Jeszcze na początku chciałbym cię poprosić, abyś naszym słuchaczom mógł przekazać, gdzie cię można znaleźć w internecie, czy co poza twoim kanałem na YouTubie?
Można mnie poza oczywiście kanałem na YouTubie znaleźć również na Facebooku, również jest to fanpage Komiksomaniak, a także na Instagramie i również tutaj trzeba szukać Komiksomaniak.
Świetnie, zatem słyszeliście, już wiecie co lajkować, co obserwować. Oskarze, bo ja tutaj już na samym początku o tym wspomnę, bo dostałem już pierwszy komentarz tutaj od naszego słuchacza, że w związku z tym Grzegorz pyta, że dzisiaj Marvelowo, to czy można liczyć na słówko o trailerze Wojny Bez Granic Infinity War? Z tego co wiem, to prowadzi dzisiaj swojego live'a o 20:00, w pełni poświęcony będzie właśnie temu trailerowi, więc jakby tutaj nie chcę ci zabierać tematu, zatem dobrze kojarzę, tak, że dzisiaj będzie właśnie o tym trailerze.
Tak, zgadza się.
Zatem Grzegorzu, zapraszamy na live'a do Oscara. Ja osobiście z kolei od już dłuższego czasu w ogóle nie oglądam żadnych zwiastunów filmów, które chcę obejrzeć. Taki sobie mały challenge zrobiłem i w sumie bardzo się ucieszyłem, chociażby po ostatnich Gwiezdnych Wojnach, gdzie wiele scen było dla mnie dużym zaskoczeniem. Nie wiem, Oskarze, jaki twój jest stosunek do tego typu rzeczy? Czy ty oglądasz namiętnie wszystkie te zwiastuny, czy tylko na przykład wybiórczo? Jak to jest z tym?
Oglądam duże zwiastuny, to znaczy te, które studio wypuszcza jako zwiastun jeden czy dwa, bo potem jest cała masza jakichś spotów, spotów, fragmentów wypuszczanych, promocyjnych, tego nie ruszam zwykle. Natomiast same zwiastuny tak, bo siłą rzeczy o nich się mówi, ja je omawiam. Wiadomo, że te informacje do mnie by prędzej czy później dotarły, także to oglądam.
Naprawdę, rzeczywiście bardzo ciężko nieraz uniknąć tego typu szczegółów. Dobrze, przejdźmy do pierwszego komiksu, który dzisiaj przynieśliśmy do radia. To jest Amazing Spider-Man, tom pierwszy, Szczęście Parkera, od Dana Slota i Humberto Ramosa. No, Dan Slott nie jest nowością na naszym rynku. Wcześniej wszedł wielkimi krokami Superior Spider-Manem. Humberto Ramos jest z kolei znany z dobrego komiksu i Spectacular Spider-Mana, jeśli dobrze pamiętam. Oskarze, to jest kolejny pierwszy tom ze Spider-Manem w ramach Marvel Now od Egmontu, który wychodzi właśnie po tej takiej wielkiej serii Superior Spider-Man. Czy mógłbyś tutaj naszym słuchaczom wyjaśnić, co się właściwie stało, że znów mamy tą jedynkę, że mamy tego Petera Parkera w tytule. Co się stało przed tym komiksem? Tak w wielkim skrócie.
Przez rok wcześniej Doktor Octopus miał swój umysł w ciele Spidermana i sam był Superior Spidermanem, sam pełnił rolę Spidermana. Teraz po roku wreszcie Peterowi Parkerowi udaje się powrócić, odzyskać z powrotem kontrolę nad swoim ciałem i musi teraz również odnaleźć się w swoim życiu, które przez rok prowadziła inna osoba.
To jest w sumie bardzo niesamowicie ciekawe zagranie pod tym kątem, że mamy tą jedynkę kolejną, znaczy przynajmniej nie jestem pewien, czy też tak było w serii zeszytowej, czy tylko w tomowej. W zeszytach też Amazing Spider-Man startował od jedynki?
Tak, oczywiście.
Aha, no tak. Że jednocześnie no, sam czytelnik, który chce rzeczywiście wejść, to czuje się jak właśnie ten Peter Parker niejako w tym komiksie, który sobie musi rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, dostosować się do tego, co się przez ten cały rok wydarzyło, więc jednocześnie ta narracja jakby sama w sobie, nie dość, że jakby sam bohater sobie tłumaczy, co się musiało zmienić i jakie są jakieś tutaj nietypowe relacje, to jednocześnie no, Dan Slott sprytnie to wykorzystał do tego, żeby ten nowy czytelnik też dostał te wszystkie informacje w pigułce. Myślisz, że to właśnie było wystarczająco pomocne dla takiego nowego czytelnika, czy jednak niekoniecznie radziłbyś od razu wejść komuś nowemu właśnie w tego Amazing Spider-Mana?
To znaczy uważam, że Superior Spider-Man był na tyle dobrym komiksem i cały czas mającym długie reperkusje, nawet do dzisiaj, mówimy o dzisiejszych komiksach w Stanach, że warto to przeczytać, ale jeżeli ktoś chce koniecznie teraz wrócić do Petera Parkera, to jest to absolutnie dobry moment, żeby to wskoczyć, bo właśnie tak jak powiedziałeś, Peter musi razem z czytelnikiem odkrywać, co się przez ostatni rok działo i jak to wpłynęło na jego życie. Więc pod tym względem jest to świetny start i tutaj jedynka jest absolutnie uzasadniona.
Tutaj Peter musi się odnaleźć jakby właśnie w tej nowej roli, którą dla niego stworzył, jeśli nie mylę, właśnie Octopus w trakcie, kiedy przejął jego ciało. Okazuje się, że Parker jest właścicielem swojej własnej firmy. biorąc pod uwagę jakby całą jakby historię Petera Parkera jako Petera Parkera, nie Spidermana, no był wybitnym uczniem, uczył się o wielu innych takich jakichś tam kojarzonych nazwisk, jak na przykład Kurt Connors. Potem był nauczycielem w szkole, aż teraz sam zyskał no, swoją własną jakby firmę. I jak ta ewolucja postaci tobie przypadła do gustu?
Uważam, że to jest coś bardzo fajnego. Tyle, że Dan Slott nie musiał poruszyć innego stosunkowego elementu, czyli małżeństwa Petera Parkera, który został wyliczony do kosza. Musiał skupić się na innym aspekcie, bo Peter Parker to jest postać, która musi ewoluować. Jakby, kiedy on się pojawił w latach 60. i później był kontynuowany, jego największym urokiem było to, że on dorastał, rozwijał się razem z czytelnikiem. Oczywiście w znacznie spowolnionym tempie, mimo wszystko, skoro to lata 60., ale jednak dorastanie Spidermana jest niesamowicie istotnym elementem. I to, że wyrósł gościa, który robi zdjęcia na właściciela firmy, która później zresztą w komisjach się również rozwinie. Potem będzie to innego, inne perypetie, ale to też jakoś tam jest uzasadnione. Uważam, że było bardzo dobrym rozwiązaniem, właściwie jedynym sensownym rozwiązaniem, żeby pokazać też, jak Parker tutaj się odnajdzie. Mało tego, firma ta zajmuje się robotyką, bo tym zajmował się Octopus, a Parker kompletnie na robotyce się nie zna. To nie jest jego dziedzina naukowa, więc również to dodatkowe wyzwanie. Na szczęście tu ma pomoc Anny Marii Marconi, która była ukochaną Octopusa, więc jest tutaj ta trochę dziwna relacja, ale szybko, na szczęście jest ona w miarę dobrze napisana, że oni odnajdują się jako swoi przyjaciele.
No tak, bo to jest chyba w sumie wątek, który mnie najbardziej zaintrygował w całym tym komiksie. Mamy właśnie postać tej Anny Marii Marconi, która była dziewczyną od Petera Parkera, kiedy Octopus był w jego ciele, i dowiadujemy się, że miał zamiar się jej oświadczyć. No i dosłownie, kiedy to odkrywa, chwilę później Parker jej wyznaje, że przez ten cały czas to był doktor Octopus, a nie on sam, i teraz będą musieli jakby żyć na w zupełnie innych relacjach. Szczerze mówiąc, jakkolwiek wiele zwariowanych wątków w komiksach już w sumie można było zobaczyć przez lata, tak dziwnej sytuacji ja chyba sobie nie przypominam w ostatnim czasie.
Jedyne, czego żałuję, to niestety mały spoiler na przyszłość. Anna Maria w końcu gdzieś odchodzi na drugi plan i praktycznie jest pominięta przez zarówno Slota, jak i zakładam, że teraz przyjmującego komiksy Stana Kinga Spencera. Jeszcze polski czytelnik, jeżeli lubił to postać, był bardzo polubnie, muszę przyznać, szczególnie to, jak właśnie podeszli do elementu tej zmiany relacji, jak ona dorośle z tego podeszła. Ona staje się trochę oporą Petera Parkera właśnie z tym. Ona może się na niej podeprzeć właśnie w tym nowym świecie, kryje go pod wieloma względami, właśnie zajmuje się jego firmą. Więc to, jak ta postać fajnie się ogarnęła, jak została napisana. Ja uwielbiam pod tym względem, uważam, że jest to jeden z najlepszych dodatków z ostatnich dekad do tego świata w okolicach Spidermana, natomiast mówię, jedynie żałuję, że za kilka tomów, może troszeczkę więcej, niestety w pewnym momencie polski czytelnik również zauważy, że ona gdzieś tam odchodzi i praktycznie się przestaje pojawiać.
No niestety, mimo to jestem bardzo ciekaw, jak to będzie dalej w tych tomach, które rzeczywiście jeszcze, w których ona będzie jeszcze obecna. No ale za to wracają też dwie takie klasyczne postaci powiązane ze Spider-Manem w tym tomie, mianowicie, klasyczne, w tym sensie, że mamy tutaj Elektro i Czarną Kotkę, którzy razem tutaj próbują się dostać do Spidermana i w sumie zemścić się za jego czyny, wtedy kiedy właśnie Octopus nadal był w ciele Parkera. Bo ty już o tym troszeczkę tutaj wspomniałeś wcześniej, ale chciałbym jeszcze do tego na chwilkę wrócić. Mianowicie to, że właśnie Octopus był tym Spider-Manem przez rok. Tutaj w tym pierwszym tomie właśnie mamy sporo tych takich jakby konsekwencji tego wszystkiego i kiedy Parker musi sobie z tym radzić. Rzeczywiście tak jest, że właściwie do dzisiaj ma jakieś pewne problemy właśnie relacyjne z jakimiś swoimi przyjaciółmi i wrogami wynikające właśnie z zachowania Octopusa.
Już w dzisiejszych komiksach większość udaje mu się naprawić, aczkolwiek właśnie Czarna Kotka jest dobrym przykładem, bo dosłownie z nią topór wojenny jest teraz zakopywany w obecnych komiksach w Stanach. Powiedzmy, że są na dużo lepszej relacji, ale to dopiero jest jeszcze jakby proces. Więc to pokazuje, jak dawno temu, bo to właśnie on, właśnie Superior Spider-Man, właśnie Octopus zepsuł tą relację, spowodował, że Czarna Kotka trafiła do więzienia, przez co trochę to na nią bardzo negatywnie wpłynęło, stała się typowym złoczyńcą, stwierdza, że będzie nowym Kingpinem. I ten motyw jeszcze będzie w komiksie Spider-Mana bardzo długo występował. I tak jak mówię, dopiero w dzisiejszych komiksach, które sobie jakby nie patrzeć dwa lata później niż to, co mamy w Polsce, jeśli chodzi o USA, te wszystkie sprzątanie w Polsce tu się jeszcze cały czas pod wieloma względami trwa. Mhm.
Tutaj jeszcze tylko dodam, żeby nie było wątpliwości, ten Amazing Spider-Man, tom pierwszy, materiał z niego pochodzi z 2014 roku ze Stanów. No to czyli 4 lata jakby różnicy, co w sumie i tak jest niewiele, jak na nasze standardy, tak mi się wydaje. Zresztą gonimy coraz szybciej, a zresztą też oryginalny wydawca, z tego co pamiętam, też nie chce, żeby nadganiał, inne kraje specjalnie nadganiały to, co jest u nich.
No tak, tak to wygląda. Nie wiem do końca, z czego to wynika, ale to, tego, co ja rozumiem, nie jest decyzja polskiego dystrybutora żadnego, naszych wydawców, tylko właśnie Marvela, czy DC. Niby jest to bliżej, ale z drugiej strony oni mają dwutygodniki, więc jak się policzy ilość zeszytów, to też ten odstęp jest całkiem spory. Mhm.
Wspomniałem o dwóch takich klasycznych postaciach, czyli Elektro i Czarna Kotka, no ale mamy też tutaj powrót do pewnego wątku, no powiedzmy tak w cudzysłowie współczesnego. Zostaje przywrócona postać Ezekiela, znanego polskiemu czytelnikowi z Amazing Spider-Man od Straczyńskiego. To były komiksy wydawane zarówno przez chwilę przez Fan Media, potem Dobry Komiks i potem wznowione jeszcze w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. I w związku z tym pojawiła się też zupełnie nowa postać, Silk. I z tego, co rozumiem, Oskarze, to jest taka już mocna zapowiedź tego, co nas będzie właśnie czekało w komiksach ze Spider-Manem dopiero, czyli Spider-Versum. Powiedz mi, czy ty byłeś zaskoczony takim obrotem spraw, że ponownie wraca się do właśnie motywu Ezekiela?
To znaczy, jeśli chodzi o Ezekiela, to nie aż tak bardzo, dlatego że motyw Ezekiela jest złączony z inną postacią, z Morlunem, który również przewijał się właśnie we wspomnianych przez ciebie ranach. I jakby to, że Morlun będzie powracającą postacią, aż tak mnie nie zdziwiło. Ten motyw potemniczny pająka dalej gdzieś jest obecny. Mimo tego, że wielu mężczyzn od tego ucieka, to nie jest coś, co można od tak wyrzucić do kosza. Zbyt wielokrotnie się do tego wracało. Więc wydaje mi się, że prędzej czy później to musiało wrócić. A przynajmniej dobrze, skoro wraca, to wraca z wielkim hukiem, bo Spider-Versum jest ogromnym. To jest event, to jest powiedzmy taki crossover Spider-Manowy. To jest taki event, ale tylko zarezerwowany dla samych pająków, można powiedzieć. Więc no jest to coś dużego, jeżeli ktoś lubi ten mały tak naprawdę zakątek świata Marvela.
No i właśnie dowiadujemy się, że pająk, który ukąsił Parkera, i ten pająk właśnie niejako był takim, pamiętam, że to było takie bardzo ważne pytanie, które Ezekiel Parkerowi zadał wtedy w tych komiksach, czy ten pająk przekazał mu moce, jeszcze mógł mu przekazać moce, zanim został napromieniowany, czy to ten napromieniowanie sprawiło, że przekazał pająku jakieś tam moce. I okazuje się, że ten pająk ukąsił kogoś jeszcze. I w ten sposób właśnie poznajemy tą Silk, którą wspomniałem wcześniej, czyli taką, no w sumie nie wiem, czy to taką, jak to określić, młodą dorosłą, coś w sensie, że to ona chyba ma około 20 kilku lat, czy może źle kojarzę. Nie wiem, czy będziesz tutaj potrafił określić jej wiek mniej więcej, Oskarze.
Ona jest nawet troszeczkę starsza, jeżeli dobrze rozumiem, od Petera Parkera lub jego wieku. Z tego co pamiętam, jest nawet od niego trochę starsza, natomiast jej niestety wystawienie na świat jest dużo mniejsze. Więc mimo tego, że wiekiem jest chyba o rok czy o dwa lata starsza od Petera, doświadczeniem jest no dalej na poziomie trochę licealnym. Dlatego, że jak mieliśmy to, jak ktoś czytał Straczyńskiego, nawet ten fragmencie, który wyszedł w Polsce, wiem, że Ezekiel proponował Peterowi schować się do specjalnego bunkra, w którym nie mógłby go dostać Morlun. I o tyle, co Peter nie przystał na to i zmierzył się z Morlunem, tak jak się okazuje, Ezekiel również skontaktował się z Cindy Moon, czyli właśnie Seal. I tutaj no, ona była totalnie niedoświadczona, nie miała tego całego backgroundu, jak Peter Parker nie próbowała być superbohaterką, więc zamiast tego po prostu zamiast walczyć z Morlunem udała się do tego bunkra i przesiedziała w nim grubą część swojego życia.
Mhm. Ja szczerze mówiąc byłem całkiem zaskoczony, że scenarzysta jakby podjął decyzję, żeby bardzo szybko zaistniało, no nie wiem, czy może przesadzę powiedzieć, uczucie pomiędzy Peterem a nową bohaterką, bo oni właściwie praktycznie prawie, że od razu, jak tylko się ze sobą spotykają, to, że tak powiem, idą w silne. Ten wątek ciebie zaskoczył pod tym kątem, że tak bardzo bezpośrednio i szybko do tego scenarzysta podszedł?
Na początku tak, i było dla mnie był trochę odpychający, bo to było bardzo niezręczne.
Takie creepy bardzo.
Było to tak napisane, że to ma być niezręczne, ponieważ Peterem Asyndi nie ma absolutnie żadnego uczucia. Mhm. Nie ma, jedyne to jest bardziej przyjaźń, nawet pewnie później taki bardziej jak starszy brat się zachowuje, natomiast na początku problem polega na tym, że oni mają ten instynkt pajęczy, i to działa bardzo niekorzystnie na ich zachowanie. I to wygląda w ten sposób, że nie tyle oni mają jakieś uczucia co do siebie, to ta strona ich pająka po prostu, ta zwierzęca, przejmuje w pewien sposób nad nimi kontrolę. I nawet nie pamiętam, co było w pierwszym tomie, bo już dawno to czytałem, jest świetna scena, w której oni nie mogą się od siebie odkleić i chodzi za nimi Anna Maria właśnie i sikuje ich wodą, jak psy, które są w ruju. Dokładnie trzeba ich rozdzielać i oni sami chcą się od siebie odkleić, ale właśnie ten instynkt polega na tym, że nie mogą, no i później konsekwencji tego, Sirs na jakiś czas odejdzie i będzie się przez jakiś czas trzymała z dala od Petera w ten sposób, żeby to im się ułożyło, ponieważ absolutnie tam żadnego uczucia nie ma między nimi. To jest problematyczne.
Czyli to taki bardziej instynkt był, tak? Przez te moce totemiczne, czy jak... Czy, w sumie ja już nawet nie jestem pewien, czy ta moc totemiczna jest rzeczywiście jakby kanonem, czy to wciąż jest takie rozważane, że może być, a nie może być? Jak to w końcu
to ma być niedopowiedziane.
Aha, rozumiem. Swoją drogą, a propos jeszcze humorów w tym komiksie, to no, w sumie z grubej rury też się ten komiks zaczyna, kiedy Peter musi sobie sam bieliznę skonstruować, kiedy jeden ze złoczyńców pozbywa się jego materiału, a potem kiedy nakłada spodnie za pomocą sieci, to dowiaduje się, że Octavius przygotował sieć, która się roztapia dużo dłużej i ma z tym mały problem.
To jest jedna z rzeczy, które mu ulepszył Octopus. No, z drugiej strony warto pamiętać, że to nie jest już Peter Parker, ale doktor Peter Parker.
Doktor, tak.
Peter nigdy sam doktoratu nie zrobił, natomiast przez ten rok w bardzo przyspieszonym tempie Octopus zrobił mu doktorat, ponieważ Octopus uważał, że nie jest w stanie żyć w życiu, w którym nie jest doktorem. No, można jakoś to zrozumieć, więc tak, Peter jest teraz panem doktorem.
Czyli w sumie wychodzi na to, że warto się tak oddać na rok komuś innemu i potem wrócić do zupełnie nowego, lepszego życia.
No tak długo, jak twoi przyjaciele to kupią, bo inaczej wszyscy cię nienawidzą, kiedy się pojawiasz.
No tak. No ale na przykład w sumie Avengers bardzo szybko skminili, że Parker to już Parker, zdaje się, po jego poczuciu humoru. Zresztą chyba też właśnie było pokazane, że jakby sama w sensie mieszkańcy zauważyli, że Spider-Man w końcu zaczął żartować.
Tak, no ale mówię, to jest kwestia świata, z którym oczywiście się zdarzają, więc Avengers stwierdzili, że to pierwszy raz ktoś przejął kontrolę, czy zmienił się ciałami, natomiast no niestety, jak tylko Spider-Man się pojawia, to wszyscy go nie da widzieć, więc.
No tak. Dobrze, Oskarze, to ja jeszcze mam takie jedno pytanie, jakby bardziej ogólne odnośnie Spider-Mana Dana Slota, bo Dan Slot żegna się z pająkiem w tym momencie. 800 zeszyt będzie finałem jego wieloletniego ranu.
Nie, 801.
801, przepraszam, dobrze. W sumie nie wiem, pod kątem tego, ile lat już tworzy, to można by to porównać chociażby pod kątem właśnie tej długości do wielkiej epopei, nie wiem, Granta Morrisona w Batmanie. To jest na pewno znaczący kawałek historii tej postaci. Jak ty odebrałeś wkład Dana Slota właśnie w historię i mitologię Spidermana? Bo wiem, że są bardzo skrajne opinie na jego temat.
Ja uważam, że Dan Slott jest bardzo nieuczciwie traktowany przez wielu fanów, bo niektórzy narzekają to, jak pisał Spidermana w niektórych miejscach, że nie rozwinął tego czy tamtego. Warto pamiętać, że Spiderman, ale tak samo jak zresztą Batman i wiele innych postaci, jest czymś, co należy do wydawnictwa, do korporacji. I o tyle powtarzają się momenty, czy scenarzyści, którzy mają tak dużo do powiedzenia i są tak nietykalni, że mogą sobie robić właściwie to wszystko, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. Większość scenarzystów, w tym Dan Slott, ma ograniczone pole do popisu i uważam, że w tych ramach, które mu narzucono, szczególnie, że warto pamiętać, Dan Slott przejął niedługo po niesławnym One More Day, po którym wiele osób rzuciło Spidermana, uważam, że wniósł do tej postaci naprawdę sporo dobrego i przez 10 lat to są naprawdę solidnego pająka. W większości lat to nie były zachwycające historie, to nie były takie historie, które zwalały mnie z nóg, to nie był poziom Straczyńskiego, ale znowu uważam, że jest to trochę nieuczciwe porównanie, patrząc na to, że Straczyński grał Spidermana w innym okresie i miał dużo większe pole do popisu wtedy. Wielu rzeczy, których on używał, Dan Slott nie mógł. Więc tak jak mówię, był to uważam solidny run, mimo tego, że miał oczywiście swoje słabsze momenty, miał lepsze momenty, patrząc, że przez 10 lat był to run, który byłem w stanie śledzić w miarę regularnie, mówię, były oczywiście gorsze miejsca, to uważam, że Dan Slott wywalił kawał dobrej roboty, bo to nie jest łatwe pisać 10 lat jednej postaci.
No tak, zdecydowanie. A jak jesteś nastawiony na nowego scenarzystę przy pająku?
Na Nicka Spencera jestem bardzo pozytywnie zastawiony. To jest gość, który już nieraz udowodnił, że pisze świetnie postacie. Mało tego, pisał również Marvel Now serię Superior Foes of Spider-Man, która opowiadała o szóstce jego najbardziej takich mało istotnych złoczyńców, które to można było poznać w Superior Spider-Manie w bodajże nawet pierwszym tomie Superiora, czyli u nas w drugim tomie, kiedy tam była to nowa Sinister Six, jakie to są jak Speed Demon czy nowa Beetle, bardzo, bardzo mało istotne. To byli po prostu superbohaterowie, którzy byli największymi przegrywami, jak Shocker. I Spencer świetnie pisze takich przegrywów. Więc proszę też, że sam Spider-Man jest dosyć sporym przegrywem i jego większość złoczyńców również. Uważam, że to jest bardzo dobre dopasowanie.
Zatem Amazing Spider-Man Dana Slotta, tom pierwszy z wydawnictwa Egmont, Szczęścia Parkera, a my przy Spider-Manie jeszcze zostaniemy, ale to najpierw po krótkiej muzycznej przerwie. Prosto z kadru Radio Afera. Przypominam, że dzisiejszy temat to komiksy Marvela. Naszym gościem jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Przypominam też, że mamy posta na naszym fanpage'u na Facebooku Prosto z kadru, gdzie możecie komentować komiksy, które omawiamy, bądź też zadać pytanie naszemu gościowi. Przechodzimy do kolejnego albumu. Tym razem jest to inny Spider-Man. Spider-Man 2099, czy chyba tak to powinno się czytać. Tom pierwszy nie z tego czasu, od Petera Davida oraz takich autorów ilustracji jak Will Sliney i Rick Leonardi. No i jeszcze Livesey tuż przy jednym z zeszytów. Oskarze, wcześniej wspomnieliśmy tak już delikatnie, że Spidermana w Polsce będzie czekać niedługo bardzo takie jego wewnętrzne, duże wydarzenie, crossover Spider-Versum. No i start serii z tak zupełnie innym pajączkiem nie jest przypadkowy, bo z tego co wiem, on będzie tam pełnił też jakąś większą rolę. No ale na początku chciałbym się ciebie zapytać, poprosić właściwie o wyjaśnienie mniej więcej kontekstu właśnie tej cyferki, tego roku 2099 w tytule, bo zdaje się, że jest to pewna inicjatywa Marvela, która swego czasu chyba na początku lat 90. powstała, gdzie część bohaterów została przedstawiona właśnie w odległej przyszłości. Jak to dokładnie wyglądało?
To było w latach 90., a dokładnie pod koniec. Uznano, że zobaczymy, jak wygląda świat za 100 lat. I była to faktycznie, to jest alternatywna przyszłość. Oczywiście wszystkie przyszłości komiksy są zawsze alternatywne, bo siłą rzeczy inaczej krępowałoby do ręce scenarzystów. Natomiast mamy tutaj właśnie pokazany rok 2099, taka trochę dystopijna przyszłość, w której wszystkim rządzą wielkie korporacje. I tam pojawiła się masa odpowiedników naszych bohaterów, między innymi właśnie Miguel O'Hara, czyli Spider-Man 2099, ale była też wersja Avengers, była wersja X-Men, była wersja doktora Dooma, który to tam był prezydentem i właściwie władcą świata, można powiedzieć, i wielu, wielu innych, więc jest to alternatywne, można powiedzieć, uniwersum Marvela.
Mm-hmm. No i Spider-Man z tego roku 2099 trafił też właśnie ze swoją serią współcześnie. No i tak się w sumie też składa, że serię tą pisze też twórca tej postaci, Peter David, który no, jest autorem ogromnej ilości komiksów, bo on zdaje się i bardzo dużo zrobił i dla samego Marvela, i dla DC Comics. Jego portfolio jest przeogromne. Ty miałeś okazję tutaj właśnie czytać te jego komiksy z Miguelem O'Harą w roli Spidermana? Te pierwsze właśnie?
Część, natomiast ja muszę powiedzieć, że nie jestem fanem uniwersum 2099, ale oczywiście Geneza, Ligala i jakieś kilka pierwszych tych komiksów czytałem. Natomiast właśnie Miguel O'Hara jest o tyle ciekawą postacią od zewnątrz pod względem wydawania i pisania, bo właśnie nigdy nie pisał go nikt poza Peterem Davidem. Z czego to wynika? Są zresztą dwa takie pająki, bo z kolei Miles Morales do tej pory był zawsze pisany tylko i wyłącznie przez Briana Michaela Bendisa, który obecnie oczywiście przeszedł z Marvela do DC, więc Miles sam pisał coś inny. Natomiast z pająkami, jak widać, jest tak, że oczywiście poza głównym Peterem Parkerem inni mają tylko swojego scenarzystę, no i w przypadku Miguela jest to właśnie Peter David.
No cóż, no to z pewnością i dobra nowina dla samych fanów tej wariacji, bo przynajmniej mamy taką bardzo spójną postać, co bardzo rzadko, spójną pod kątem wizji samego autora, twórcy postaci, bo to się chyba bardzo rzadko zdarza, kiedy jeden scenarzysta może pracować tak długo i właściwie tylko i wyłącznie nad daną postacią, gdzie no, mamy mnóstwo innych scenarzystów, no i wszystko jest, tak jak wspomniałeś wcześniej, no robione jakby no, korporacyjnie, no mamy wydawnictwo, mamy redaktorów, którzy jakby no kierują też konkretnie pewnymi elementami. Ja muszę powiedzieć, że osobiście nie miałem styczności bezpośredniej z tą postacią właśnie z tego wariantu 2099, kiedy to wychodziło w tych latach 90., ale muszę przyznać, że bardzo, bardzo fajnie mi się czytało ten komiks, bo jakby tutaj fabuła opiera się na tym, że Miguel trafia do naszej jakby współczesności, w sensie takim tej współczesności Marvela. To był, zdaje się, rok też właśnie 2014, czyli to jest mniej więcej równo z tym, kiedy Peter Parker właśnie odzyskał już jakby swoją świadomość, swoje ciało. Miguel wybrał się w przeszłość, żeby spotkać się ze swoim dziadkiem, jak się okazuje. Zdaje się, żeby tutaj nie doprowadzić do pewnych tutaj wydarzeń, żeby tutaj też odegrać... Znaczy w sumie on niespecjalnie chce pełnić rolę tutaj superbohatera, bo gdzieś się przypadkowo pojawia, ratuje gdzieś jakąś sytuację, a potem zaraz się pojawia następna i on tak z taką dosyć w sumie niechęcią po prostu skacze z jednego niebezpieczeństwa w drugie i no, bawi się w tego jakby... w tego bohatera, no i toż niejako daje mu pewien dystans do tego wszystkiego, co go tu otacza. Nie wiem, jak ty odebrałeś tę postać w tym komiksie.
Ale jeśli chodzi o ten komiks, to właśnie z jednej strony rozumiem, dlaczego umieszczono go w teraźniejszości. Właśnie dlatego, że Uniwersum 2099 nie jest zbyt popularne i prawdopodobnie, gdyby on nie miał kontaktu z bohaterami współczesnymi, mało kto byłby tym zainteresowany. Aczkolwiek jest to tyle fajne, że on już z Peterem Parkerem znał się wcześniej. Zresztą widzieliśmy nawet, jeżeli ktoś czytał Superior Spidermana, to było tam spotkanie pomiędzy Miguelem a Superior Spidermanem właśnie i tam Miguel bardzo łatwo widział, że coś jest nie tak. Ten Spiderman zachowuje się trochę inaczej niż powinien. Więc pod tym względem możemy zobaczyć tą relację, bo Peter będzie się pojawiał w późniejszym komiksie. No i szczerze mówiąc, mi też lepiej czyta się coś takiego niż ten świat, który mnie aż tak bardzo nie interesuje.
No tak, bo w sumie te, kiedy są przedstawiane te alternatywne przyszłości, to z jednej strony czytelnicy dostają taki moment, gdzie scenarzyści naprawdę mogą sobie zrobić wszystko, bo no, jest to alternatywna rzeczywistość, ale z drugiej strony niekoniecznie nam wtedy tak za bardzo zależy na tych wszystkich postaciach, jak na tych, które są w współczesności, tak jak wspomniałeś. Tutaj dostałem właśnie pytanie znów od Grzegorza, czy właśnie oprócz jego występu Miguela w Superior Spider-Manie, czy on się pojawił jeszcze w jakichś innych komiksach wydanych po polsku u nas? Kojarzysz może, Oskar?
Jeśli chodzi o nasze komiksy, to był tylko i wyłącznie z tego, co wiem, w jednym z naszych tajemników, gdzie przedstawiono jego genezę, ale poza tym nie mieliśmy Miguela w ogóle.
Czyli na dobrą sprawę ta wersja postaci no, błyszczy u nas teraz, tą bardziej współczesną serią powiązaną właśnie delikatnie ze Spider-Versum, bo tutaj też ten wątek tego crossoveru jest delikatnie zaznaczony, właściwie chyba z tego, co kojarzę, pod sam koniec, kiedy poznajemy też w sumie alternatywne wersje tego Spidermana z 2099. Mamy kilka innych rozmaitych ziem przedstawionych i gdzie do akcji wkracza Morlun. I cóż, robi się delikatnie mówiąc nieciekawie. No i właśnie, bo tutaj drugi tom tego komiksu nazywa się Spider-Versum. Czy ten drugi tom kolejny to właśnie jest taki tajen bezpośredni do tego crossoveru?
Tak, będą się zbierały w Spider-Versum różne wersje pająków, że tych tajemnic jest w Stanach wyszło dużo więcej. Był opowiadający o innych jeszcze Spider-Manach, był od Spider-Woman tajin, od Silk, jeżeli się nie mylę, był tajin. W każdym razie było tego dużo więcej i tak, Miguel O'Hara będzie też pewną rolę pełnił, będzie miał swoje zadanie w jednej z drużyn pająków, bo tam dosłownie kilka drużyn się ułoży, ze Spider-Man Noir i innymi zasadami. I Miguel będzie musiał coś zrobić, w jakiś sposób przyłożyć się do walki z rodziną Morluna.
Mhm. A powiedz mi, Oskarze, jak to u ciebie wygląda pod kątem właśnie samej postaci Miguela? Czy, bo wspomniałeś, że zdecydowanie wolisz, kiedy umieszcza się go w bardziej współczesnych realiach. Czy myślisz, że to jest coś, co powinno na przykład się z nim zrobić dawno temu i powinna już po prostu powinniśmy go mieć już dłużej, więcej? Czy w sumie ten moment, w którym go teraz umieszczono w kontekście właśnie tego crossoveru, to właśnie w sumie był ten idealny moment, żeby do niego wrócić, a niekoniecznie wcześniej?
Z Miguelem jest taki problem, że jest to po prostu kolejny Spider-Man i tak długo jak ktoś nie ma pomysłu, jak w dobrym momencie go wrzucić, a tutaj był ten pomysł, bo właśnie mamy Spider-Versum, gdzie jest masa pająków i w tym momencie można powiedzieć, czemu nie, tak no, jakby nie patrzeć o tyle, co Miles Morales jest Spider-Manem, który po prostu odgrywa trochę stare bity Spider-Mana we współczesności i to jest w jakiś sposób interesujące, bo Spider-Man był tym młodziakiem na początku podróży, więc może być zawsze kolejny i pokazany, jak dzisiaj jest Spider-Man. Tak, Miguel niestety jest po prostu kolejnym Spider-Manem, trochę inaczej genetycznie zmodyfikowanym i faktycznie z nim jest trudniej. I dlatego jednak był dobry moment wcześniej, prawdopodobnie Może ktoś miałby na niego pomysł, a może nie. Na razie, jak widzimy, to Peter David się interesuje. Peter David moje to jest dosyć postać specyficzna, która jeżeli nie wrzucamy go w dobrym momencie, no to najzwyczajniej się nikogo nie zainteresuje.
Rozumiem. Ja tutaj od siebie dodam taką jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy ty też, Oskarze, miałeś takie wrażenie, czytając ten komiks, ale o ile w Amazing Spider-Manie, w tym pierwszym tomie, który omawialiśmy wcześniej, no to mieliśmy rysunki Humberto Ramosa, którego już polski czytelnik kojarzy. Ja bardzo lubię tą jego bardzo ekspresyjną, żywą kreskę. Tak, rysunki w tym Spider-Manie 2099, przynajmniej w tym pierwszym tomie, bo nie wiem, czy ci sami artyści są obecni też w drugim tomie. To jest, no może nie powiem, że kaszana, bo to by było troszeczkę zbyt mocno, ale pełno wielkich plam tuszu i mam wrażenie, jakby komputerowo generowane tła, które się zdecydowanie mocno wyróżniają od narysowanych postaci. I to jest dla mnie pod kątem jakby wizualnym ten komiks bardzo strasznie nierówny, momentami bardzo dziwny, czasem są bardzo puste kadry, przez co no wydawałoby mi się, że ta historia, która jest całkiem fajna w tym komiksie, zasługiwała raczej na chyba troszeczkę lepsze ilustracje. Nie wiem, czy ty jakoś specjalnie wspominasz tutaj rysunki w tym komiksie.
Powiem tak, jeśli chodzi o Willa Sineya, to nie jest mój na pewno ulubiony artysta, ale ja nienawidzę Humberto Ramosa. Ja niestety jestem zdania, że wszystko jest lepsze od Ramosa, więc w tym momencie wolę już tego typu styl, aczkolwiek zgodzę się z tobą, że to też nie jest najwyższa półka, ale jeżeli mówisz o zasługiwaniu na lepszego artystę, umówmy się, że to nie była topowa seria Marvela, ona też nie sprzedawała się jakoś dobrze. Po prostu myślę, że wygląda to tak, że Peter David ma u nich duży posłuch, to jest cały czas bardzo zasłużony scenarzysta i po prostu przyszedł do nich pewnego dnia z pomysłem na tego Spidermana. Uznaje, że może się fajnie połączyć właśnie ze Spider-Versum, to jest taki moment, w którym można go popisać. Więc mu po prostu na to pozwolono, natomiast to nie było coś kryzysowego, więc na pewno nie przydzielano też topowych artystów.
No tak, całkiem możliwe, że też tak właśnie było. Oskarze, zanim przejdziemy do ostatniego komiksu, tutaj mamy pytanie od Kacpera Przysiężnego jeszcze na Facebooku. W sumie pytanie bardzo dobre, które sam w sobie też zadawałem od pewnego czasu. Patrząc na to, że powoli Spider-Man coraz bardziej się pojawia na polskim rynku za pomocą Egmontu, czyli Ultimate Spider-Man i Spider-Man Black Cat, jak myślisz, jaka jest szansa na wydanie ranu od Straczyńskiego? Lub jeśli nie Straczyńskiego, to jaką serię widziałbyś na zastępstwo?
Jeśli chodzi o Straczyńskiego, to wiem, że sporo fanów by się go domagało, ale wydaje mi się, że wielu wydawców jest w małej kropce, bo jak wiemy, Ran Straczyńskiego był już na naszym rynku wydawany bardzo...
Trzy razy.
Tak, i nigdy cały. Więc problem jest taki, że mamy go po prostu w kawałkach. Może ktoś się w końcu podejmie i stwierdzi, ej, może wydam jeszcze raz cały, może to ludzie kupią. A w sumie rozumiem obawy niektórych wydawców przed wydawaniem czegoś, co tak jak mówisz, wielokrotnie już się na naszym rynku pojawiało. Jeśli nie, to wydaje mi się, że największy sentyment, nie powiem, że to byłby najlepszy run, ale największy sentyment byłby oczywiście do runu z rysunkami Todda McFarlane'a. Mieliśmy tego część oczywiście w scenikach, natomiast poza tym można byłoby co najwyżej sięgnąć tam dużo, dużo wcześniejsze rany, czyli początek od Steve'a Ditko i Romity Seniora. Natomiast, no, tak jak mówię, Straczyńskiego rany jest według mnie absolutnie najlepszy. Zawsze również można byłoby spróbować sięgnąć po wcześniejsze elementy Slota, żeby ułożyć tą chronologiczną historię, ale z drugiej strony Pajęcza Wyspa, czyli wydaje mi się najlepsza część ranu Slota sprzed Superiora, również była niedawno wydana. Więc no tutaj Spider-Man pod tym względem nie ma łatwo na naszym rynku.
No ale wiesz, tak pomyślałem, że skoro doczekamy się wznowienia Ultimate Spider-Mana, który też chyba już trzy albo dwa razy był wydawany u nas, no to może jeśli to dobrze pójdzie, to może wtedy nie będą się tak bać tego Straczyńskiego. Ja bym bardzo chciał, żeby to w końcu w komplecie wyszło. Już tam pal lichu ta końcówka dyktowana przez wydawcę, ale no ja tak samo no, myślę, że to jest zdecydowanie... Myślę, że warto byłoby zaryzykować mimo wszystko.
Pełna zgoda z mojej strony.
No to cóż, mam nadzieję, że wydawnictwo Egmont również w pewnym momencie się z tym zgodzi i sięgnie po tego Straczyńskiego. Fajnie by było, bardzo byśmy się ucieszyli. Za nami Spider-Man 2099, nie z tego czasu tom pierwszy z wydawnictwa Egmont, a my za chwileczkę wracamy do ostatniego komiksu w tej audycji. Wracamy do prosto z kadru. Przypominam, dzisiaj Marvel na tapecie wraz z naszym gościem Oskarem Rogowskim, który prowadzi kanał na YouTubie Komiksomaniak. Przechodzimy do ostatniego komiksu, który dla was tutaj chcieliśmy omówić i no, wzdycham, bo to była dla mnie, szczerze mówiąc, trochę ciężka lektura, a mianowicie Avengers i X-Men Axis, czyli wielkie kolejne wydarzenie crossover. W sumie rozpatruje się ten komiks jako, Oskarze, jako crossover czy jako event, na dobrą sprawę?
Zdecydowanie. To miało swoje najróżniejsze tajny w różnych seriach, więc w tym momencie jest to absolutnie event.
Zatem event. I powiem tak, ja już na wstępie powiem, że ja jestem bardzo zmieszany po lekturze tego komiksu. Ten cały główny, bo mówimy tutaj o głównej albumie, bo zdaje się dwa chyba albumy towarzyszące zostały wydane u nas w Polsce. Kolejny tom z serii Deadpool, który nawiązywał do tego, oraz zdaje się miniseria w oryginale Carnage i Hobgoblin. I samo Axis, no nie jestem specjalnie zachwycony tym komiksem. Oryginalna miniseria trwa 9 zeszytów i całość właśnie została wydana w takim jednym grubszym tomie w ramach Marvel Now, zresztą jak inne poprzednie też takie grubsze eventy już zostały u nas w Polsce wydane. Pamiętam, jak wychodziło to w oryginale, absolutnie nie znałem do końca kontekstu, czekałem właśnie na polskie wydanie, bo chodziło o to, że tak to reklamowali głośno, że to jest wydarzenie, w którym złoczyńcy stają się bohaterami, a bohaterowie złoczyńcami. Nie do końca wiedziałem, w jaki sposób, w jakim kontekście i czemu się tak stało. No i jakby cały wątek wychodzi od Red Skulla, który stał się Red Onslaughtem, czyli takie znów nawiązanie do takiej starszej postaci Marvela, chyba też zdaje się z lat 90. albo końca lat 90., jeśli się nie mylę. Oskarze, czy mógłbyś tutaj mniej więcej nam przybliżyć kontekst właśnie, co się stało właściwie z tym Red Skullem, czemu stał się tak wielkim zagrożeniem, które właśnie widzimy na początku tej miniserii?
Red Skull już w pierwszym numerze Uncanny Avengers, który również wyszedł w Polsce, kradł mózg, dosłownie mózg Charlesa Xaviera i w jakiś sposób był w stanie zdobyć jego umiejętności telepatyczne, które przez ten czas cały czas rozwijał, a jak wiemy, jak potężnym telepatą jest Charles Xavier. Natomiast jeśli chodzi o Onslaughta, to Onslaught powstał w latach 90. To było pewnego rodzaju połączenie gniewu Fury, Magneto i właśnie Charlesa Xaviera. I tutaj Magneto, w momencie, w którym miażdży czaszkę Skullowi, uwalnia tą potężną, skumulowaną moc telepatyczną, która przybiera właśnie moc Onslaughta.
Mm-hmm. I tutaj nasi bohaterowie w połączonych siłach, właśnie X-Men i Avengers, próbują go powstrzymać i jednocześnie próbują to zrobić w taki sposób, aby jakby dać dominację w tym ciele umysłu Xaviera. No i tutaj do tego podchodzi, z tego co pamiętam, Doctor Strange i Scarlet Witch. Rzucają jakieś zaklęcie, zdaje się, inwersji, tak to jest tutaj nazwane. Ale coś idzie nie tak. Cała walka toczy się, zdaje się, na Genoszy. Poprawnie, jeśli się mylę, Oskarze, bo to na tej wyspie, tak?
Na wyspie, na której kiedyś było państwo mutantów.
Tak, i na tej wyspie są właśnie obecni i bohaterowie, i w pewnym momencie też przybywa tam część złoczyńców, którzy wspólnie walczą z Onslaughtem. Zostaje rzucony ten czas inwersji. Red Skull zostaje, czy Red Onslaught zostaje pokonany. Ale coś się zmienia i okazuje się, że właśnie to zaklęcie inwersji doprowadziło do tego, że obecni tam, wszystkie obecne osoby na tej wyspie dostały taką właśnie zmianę charakteru. To znaczy, że złoczyńcy nagle zaczęli działać w sposób jak bohaterowie. To znaczy, tu na samym początku pierwszy taki efekt, jaki widzimy, to jest, gdzie w Nowym Jorku, zdaje się, że w Nowym Jorku, jeśli się nie mylę, jest w Brooklynie, mówiąc dokładniej, mamy sytuację z zakładnikami i na pomoc przychodzi Carnage, który ratuje rodzinę, która tam została złapana, związuje tutaj tych przestępców, zostawia karteczkę z pozdrowieniami dla Spidermana, który spóźniony przychodzi zobaczyć, że w sumie już po wszystkim, a na dodatek Carnage nie zabił właśnie tych przestępców. Zaraz potem dostajemy Ironmana, który Tonego Starka, który, jeśli się nie mylę, bo tak tutaj zrozumiałem z kontekstu, sięga po bardzo długiej abstynencji po alkohol, co zresztą wątek jakby alkoholizmu jest tutaj bardzo silnie związany z tą postacią. Oskar, że nie mylę się w tym kontekście, że rzeczywiście to jest jego sięgnięcie do kieliszka po jakiejś tutaj długiej przerwie?
Tak, i ogólnie cały ten pomysł z Axis jest szalenie ciekawy na pojedyncze historie, bo to jest ciekawy przykład eventu, gdzie główna historia jest, no jak mówisz, bardzo słaba. Tak naprawdę to jest bardzo banalne, rzucamy jeden czar, żeby wszystko zmienić, a potem jeden czar, żeby to naprawić. Zmienięcia poznami nigdy nie są interesujące w komiksach, nie ma tutaj żadnej stawki, żadnego wyzwania, które bohaterowie muszą pokonać. Cała ta historia jest według mnie nic nie warta. Natomiast jest ona jednocześnie twórcą do niesamowicie interesujących pomniejszych historii. I tak właśnie historia, to był Tain, a właściwie seria, można powiedzieć, Superior Iron Man, która opowiadała o tym Tonym Starku, który dalej jest bohaterem, ale ponieważ na wierzch wyszły te negatywne cechy, jest teraz jego głównym celem jest zarobek. Więc dalej jest super bohaterem, ale wszystko, co robi, robi, aby zarabiać jak największą kasę, aby dojść ludzi na grube kwoty bez żadnych moralnych oporów i używać swojej technologii w tych celach. I podobnie, Carnage i Hobgoblin, każdy z nich miał miniserie, które w Polsce, jak rozumiem, są połączone w jeden tom, dalej są tym, kim byli, więc Carnage, pomimo tego, że ma wszelkie zapędy heroiczne obecnie, dalej nie ma żadnego warsztatu ani doświadczenia w byciu bohaterem, więc w sytuacji, którą opisałeś z zakładnikami, jest na przykład moment, w którym on nie jest w stanie powstrzymać się, żeby nie udzielać tym złoczyńcom rady. Jest na przykład moment, w którym oni chcą wyjść na zewnątrz i porwać dziecko, no to Carnage, spuszczając im łomot i powstrzymując, jednocześnie krzyczy do nich: debile, porywajcie matkę, bo wtedy snajper ma większy cel i możecie się na nią schować.
Tak, tak, dokładnie tak jest.
I podobnie jest w jego miniserii zresztą, gdzie on uderza jednego gościa, któremu wystrzeliwuje gałka oczna, po czym kobieta, którą ratował, okazuje się prostytutką i która się na niego rzuca, więc ją też zdziela. Ona pada nieprzytomna na ziemię i Carnage mówi: o, tym razem nie wyskoczyło jej oko, robię postępy. To jest bohater, który i Hobgoblin jest też rewelacyjną, mam serię. To jest gość, który chciał zawsze, no, był złoczyńcą, żeby zdobywać dużo pieniędzy, kasy. Teraz jest odwrotnie jak Iron Man, ma zapędy heroiczne, ale dalej interesują go pieniądze, więc wszystko, co robi, robi w ramach promocji reklamowej. Mm-hmm. Kiedy pokonuje danego złoczyńcę, rzuca w niego specjalną nową bombą o smaku porzeczkowym, która uderza i na to ten gość mówi, że o nie, teraz ten smak będzie trwał w moich ustach, ten smak w moich ustach zostanie na zawsze. I chyba odwraca się niby do nas, jakby do kamery, mówi: i właśnie na tyle trafisz do więzienia. Ratuje dzieci, pomaga dzieciom, bo jest motyw bulli, tak, chuligaństwa, i mówi do nich w pewnym momencie: pamiętajcie, dzieci, pomaganie innych nie powinno być waszym obowiązkiem, zróbcie z niego, i odwraca się znowu do kamery, Hobgoblin, i mówi: hobby. Fenomenalne według mnie. Także Axis był właśnie kłódką do bardzo fajnych historii, naprawdę z świetnymi pomysłami, bo sobie wyobraź, jaki bohaterowie w społeczeństwie, którzy mają konkretny warsztat, konkretne cele, po prostu nagle zmieniają się priorytety w życiu, ale nie samo zachowanie. Natomiast niestety główna historia, no to jest tylko pretekst do tego, żeby fajne historii napisać, a ona sama jest taką wydmuszką.
Rzeczywiście jakby potwierdziłeś jakby niejako moje domysły, że cała ta główna seria, która rzeczywiście jest czar, który coś zmienia, i dochodzimy do momentu, w którym jest drugi czar, który wszystko odmienia z powrotem. W międzyczasie jest strasznie długa nawalanka i na dobrą sprawę całą tą główną historię można byłoby umieścić w jednych, dwóch zeszytach, ale właśnie intrygowały mnie te wątki poboczne, te takie małe chwile właśnie typu z Carnage'em czy z Lokim przez chwilę, gdzie kurczę, no ten wariant brzmi całkiem ciekawie i, no, i potwierdziłeś właśnie mnie w tym przekonaniu, że prawdopodobnie nie powinienem sięgać właśnie po ten główny event, tylko właśnie sięgnąć po te tajny, chociażby właśnie tego z Carnage'em i Hobgoblinem. No na pewno też tak zrobię, no i wygląda na to, że będę musiał i też wam, drodzy słuchacze, to polecić, bo no sam ten główny event, no bardzo się ciężko czyta, jest naprawdę, wydaje się kompletnie, tak jak chyba wspomniałeś, chyba w ogóle niepotrzebny. Tam jest chyba kilka takich mniejszych tych większych rewelacji związanych między innymi z Scarlet Witch, z tego co pamiętam. Tylko nie wiem w sumie na ten moment, czy one jeszcze mają jakieś konkretne konsekwencje w dalszych komiksach.
Jest to dalej ustalone, że Scarlet Witch i Quicksilver to według tam, że nie są dziećmi Magneto. Wiele osób uznało, że to jest zmianka pod filmy, chociaż teraz te filmy i prawa się przypasowują sobie z powrotem. Ale ja tutaj chciałbym przypomnieć, że Magneto i Scarlet Witch nie zaczynali, przepraszam, Quicksilver i Scarlet Witch nie zaczynali jako dzieci Magneto i rewelacja, że faktycznie są jego dziećmi, była dopiero, jak dobrze pamiętam, w latach 80. Mhm. Więc to było po prostu, że tak powiem, sobie z powrotem.
Ja jeszcze na sam koniec dodam, że chyba... Znaczy, bo prawdopodobnie czytelnikom w Stanach to jakoś tak specjalnie nie stwarzało jakiegoś aż takiego zabawnego wydźwięku, ale w tym komiksie dowiadujemy się, że kiedy właśnie mamy te zaklęcie inwersji, to Hulk ma swojego Hulka. I tutaj przytoczę cytat z komiksu. Kiedy Hulk Hulka się uaktywnia, to wtedy wyłazi Kluch.
Tak, Kluch.
Kluch. I ja po prostu patrzę na to, na sam pomysł, ja patrzę na tego Klucha i mój Boże, pierwsze co mi przychodzi do głowy to Klocuch i...
Hulk pisany od tyłu.
Tak.
Inaczej. Jeszcze tylko dodam, że właśnie w Axis niestety wiadomo, że nie możemy mieć wszystkich historii wydawanych w Polsce. Ale była na przykład seria Avengers Wars, która z kolei ten moment akcji opowiadał o doktorze Doomie, który zbierał własnych Avengers do pokonania Scarlet Witch. I doktor Doom natychmiast w Latferii oczywiście demokrację wnosi. Mm-hmm. I pierwsze, które robi, to wnosi demokraty. I jest to fajnie pokazane, jak potężny jest doktor Doom, bo on stwierdza, w takim razie powstrzesza parę osób, które zabił. Między innymi wstrzesza córkę Scotta Langa, Casey, którą zabił jakiś czas wcześniej. To pokazuje, że Doom faktycznie by mógł, tylko po prostu nigdy nie miał potrzeby. Ale jest tak potężną postacią, że teraz ma zapędy naprawić wszystko, co zrobił. Między innymi ma tam ściąga maskę swoją przed poddanymi, przez co niektórzy tam wymiotują. Ogólnie wnosi demokrację. Więc tak jak mówię, jest to faktycznie popretek do świetnych pomysłów, a jednocześnie bez żadnej sensownej głównej historii.
No, ja się jak najbardziej z tobą, Oskarze, zgadzam. Podsumowując, Avengers i X-Men Axis, wielkie kolejne wydarzenia Marvela. Niekoniecznie musicie się z nimi zapoznać, ale zerknijcie do tych tajenów. Dwa z nich zostały u nas wydane, Tom Deadpoola oraz Carnage i Hobgoblin. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Bardzo ci dziękuję, Oskarze, że wziąłeś tutaj udział, że mogłeś tutaj opowiedzieć też naszym słuchaczom bardzo wiele ciekawych informacji i swoją opinią się podzielić na temat właśnie komiksów z Marvela. Przypominam, był to pierwszy tom z serii Amazing Spider-Man Szczęście Parkera, pierwszy tom Spider-Man 2099, nie z tego czasu. No i Axis, Avengers i X-Men event Marvela. Oskarze, bardzo ci dziękujemy. Przypomnij jeszcze tylko naszym słuchaczom, gdzie cię będzie można dzisiaj o 20:00 posłuchać.
Dzisiaj o 20:00 na moim kanale będzie live w dużej części, jakby nie patrzeć, największej, poświęcony omówieniu znowu naszego odwrócenia do Infinity War, nowej części Avengers.
Zatem zapraszamy was serdecznie do tego, żeby posłać Oscara, zapraszamy do tego, żeby posłać również prosto z kadru za tydzień o 15:00. Żegna się z wami Oskar Rogowski.
Hej, dzięki, że mnie zaprosiliście.
Z wielką przyjemnością, mam nadzieję, że znów się niedługo usłyszymy. Żegna się z wami Wojciech Nelec oraz oczywiście Szymon Dopierała, który tutaj za konsoletą dzielnie nam puszczał wszelkiego rodzaju utwory. Do usłyszenia za tydzień, cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc?
Dawaj.
Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera.
Batman.